Niech będzie pochwa dziewica. Po raz drugi, już w tym nowym roku, witamy się z wami w kolejnym wydaniu audycji z cyklu Moja Duchowość. A dzisiaj w studiu witają was
Tomek, ksiądz Adam Rybicki
i Agnieszka. Miesiąc temu w naszej audycji mówiliśmy o tym, czym jest grzech. I odpowiadaliśmy też na pytanie, dlaczego człowiek popełnia grzech? Czym się kieruje, żeby odwracać się od Boga, zrywać swoją jedność z Bogiem? Mówiliśmy też o tym, jak ochronić się przed kolejnymi upadkami, bo upadać będziemy, jesteśmy grzeszni. Ale właśnie jak się ochronić? O tym było miesiąc temu, a dzisiaj chcemy rozmawiać o pierwszym z grzechów głównych. Jest nim pycha. I jak się okazuje, to właśnie ona najbardziej stawia opór wszelkiemu dobru i wszelkim naszym wysiłkom zmierzającym ku budowaniu naszego życia duchowego i naszej relacji z Bogiem i z innymi ludźmi.
No właśnie, porozmawiamy dzisiaj o pysze. I zaczniemy od tego, co się stało w raju, kiedy Pan Bóg zaprosił człowieka do tego miejsca, które sam stworzył. Tam były pewne zasady i człowiek w pewnym momencie powiedział, ja wiem lepiej, jak to powinno być, i zrobił coś po swojemu, jakby sam siebie uczynił tym, który jest panem tej rzeczywistości, do której został zaproszony.
Nim dosięgniesz po mroku świata i ciemnych kolorów zła, zanim zagrają ci trąby aniołów, siódmego dosięgniesz dna. Czoło twoje tak puste, bez znaku, męczone będzie przez długie miesiące, za pokłony czarną i bałwaną złotym, które ni widzieć, ni słyszeć nie mogły. I usłyszysz głos dający moc wielką, wstąpisz w niebo na obłoku złotym. Otworzony Kościół Boży dla ciebie, nie lękaj się.
Właśnie takie wrażenie, że człowiek poczuł, że będąc tym, kim jest, to mu nie wystarcza. To jakby nie uwierzył w tym momencie Panu Bogu, że jest człowiekiem, że jest to bardzo ogromne szczęście, a uwierzył właśnie w to, że co powiedział szatan, że zrywając ten czy ten owoc będziecie jak Bóg. Czyli człowiek jakby chciał przekroczyć własne człowieczeństwo, co mu się oczywiście nie udało.
Tą pokusą, którą człowiek został skuszony do grzechu, były słowa szatana, które on do niego skierował: będziesz jak Bóg. Dla człowieka to jest propozycja niesamowita. Będziesz jak Bóg, ty będziesz stanowił o tym, co jest dobre, a co złe. Wreszcie będziesz decydował sam o sobie. Będziesz niezależny od Boga. Szatan w ten sposób podważył zaufanie, jakie człowiek miał względem Boga. Szatan przedstawił mu taki obraz Boga, mówiący o tym, że jest on kimś złym, że jest tyranem, który chce zupełnie nad człowiekiem panować, że nie daje mu tak naprawdę wolności, więc najprościej w tym momencie Szatan mówi, sprzeciw się Bogu, powiedz, że nie chcesz Mu służyć. To jest właśnie pycha. Przeciwstawienie się Bogu, odrzucenie tej prawdy, że to Bóg jest moim Stworzycielem i moim Panem.
Czyli można powiedzieć w takim razie, że pierwszym pysznym był sam szatan, który w ogóle powiedział, że jest taka możliwość, żebyśmy my byli jak Bóg i skierował tą możliwość, jakby zaproponował to człowiekowi. Pierwszy on podniósł głowę. Ja tak sobie teraz myślę właśnie o wężu, który pełza po ziemi, ale tą głowę jednak podnosi. Może pycha to jest właśnie takie podniesienie głowy nad ziemię, a tak naprawdę nad ziemią jest tylko Bóg, a my jesteśmy wszyscy na ziemi. I właśnie może w raju właśnie to się stało, że człowiek też chciał podnieść głowę. I pycha tutaj na ziemi to jest podniesienie głowy. Dlatego, że chce się być jak Bóg, czyli chce się być nad ziemią i chce się decydować to, co ma być na ziemi, jakie prawa mają być, one mają być moje, bo ja jestem jakby nad ziemią. W tym sensie może właśnie pycha jest, tak jak u węża, jest podniesieniem głowy.
Jakby nad Boga, ale przeciwko Bogu chyba, prawda?
Można również do tego dodać, że pierwszym, który właśnie zgrzeszył, był szatan, to słynne jego powiedzenie non serviam, czyli nie będę ci służył. Szatan chciał, żeby właśnie człowiek popełnił ten sam grzech, który popełnił on. W jaki sposób? Człowiek powiedział Panu Bogu, że nie będę ci służył poprzez to, że nie był mu ufny, nie był posłuszny jego przykazaniu. Wykraczając poprzez to, uczynił ten sam grzech, którego dopuścił się szatan.
I zobaczmy, że ten grzech, który popełnili nasi pierwsi rodzice w raju, jego skutki ciągną się po dziś dzień. Jesteśmy odkupieni przez Chrystusa, zostaliśmy wyzwoleni z mocy grzechu pierworodnego, ale skutki tego grzechu trwają w nas. Jesteśmy skłonni do popełniania grzechów. Jesteśmy po prostu grzeszni. Jak więc widać, pycha to jest pierwszy ludzki grzech, który leży u podstaw całego naszego nieszczęścia. Jesteśmy grzesznikami, upadamy, jesteśmy skłonni do grzechu, do pychy i na te pokusy szatan nas nieustannie wystawia. Ale tak w praktyce, w życiu codziennym. Zastanówmy się teraz, na czym pycha polega. Jakie zachowania i jakie postawy świadczą właśnie o uwikłaniu w ten grzech. Zanim tutaj podejmiemy rozmowę, posłuchajmy, co na ten temat powiedzieli mieszkańcy Lublina, których spotkaliśmy i zapytaliśmy, jaki to jest człowiek pyszny.
To taki egoista. Dla niego najważniejszą wartością jest jego własne dobro, a ja bardzo często wtedy odczuwam to jako jego własne widzimisię, prawda? Że to nie jest człowiek, który szuka prawdy, tylko człowiek, który ma jakąś taką hierarchię wartości bardzo osobistą i bardzo taką nie liczącą się z innymi, czyli to wszystko obraca się wokół jego ja.
Osoba, która, wydaje mi się, jest zadufana sobie, nie widzi świata poza sobą, taki egocentryk.
Chamski jakimś, nie wiem, bardzo się wywyższa. Jest taki, o, ekstra, co to nie on?
Brak pokory po prostu.
Nie wiem, wydaje mi się, że jest lepszy od innych. Nos nosi wyżej.
Jeżeli jest zbyt pewny siebie, jeżeli może nie szanuje drugich,
taki, który ma wybujałe fantazje.
Tym, co przed chwilą usłyszeliśmy, te odpowiedzi koncentrowały się wokół ukazania pychy jako tej, która polega na wywyższaniu się, na pewnej zarozumiałości, na braku pokory. Ktoś nawet powiedział, że człowiek pyszny to jest człowiek chamski. No właśnie, na czym polega pycha? Jak wygląda człowiek, który grzeszy pychą?
Tu były różne wypowiedzi. Była mowa o zarozumiałości, o wywyższaniu się. A ciekawe, czy na przykład człowiek pyszny może być cichutki i spokojny. Może być, jeśli na przykład wciąga ludzi w służbę sobie. Bo człowiek, który nie jest pyszny, stara się służyć innym. A człowiek, który jest pyszny, może nie być zarozumiały i chamski, ale jego pycha na przykład może się wyrażać w tym, że delikatnie, powoli, wszyscy zaczynają jemu służyć, a nie on innym. I to jest też obraz pychy, który właściwie nie wyszedł w tej sądzie. Nie było czegoś takiego.
Mhm. Ale mi się wydaje, że pycha jest, jakby odwracając stronę medalu, ktoś to nazwał taką schorowaną samodzielnością. Tylko ja i nikt inny. Tutaj ksiądz powiedział o tym, że ktoś wykorzystuje innych do tego, żeby zaspokoić jakieś własne cele, ale z drugiej strony można powiedzieć też, że człowiek, a może nie, może właśnie kontynuując tę myśl, można wskazać, że człowiek pyszny, wykorzystując innych i odnosząc jakiś sukces, nigdy nie powie, że ma to dzięki innym. Że osiągnął to dzięki temu i tamtemu człowiekowi. Nie, to ja sam. Wykorzysta innych, ale wskaże na siebie i w sobie będzie widział właściwie źródło tego sukcesu.
Tak, tak. Nawet jeśli tych innych wciągnął w służbę sobie, to będzie mówił, że to, że oni tak powinni robić. Że to właściwie on sobie wszystko zawdzięcza. Niemniej jednak, ponieważ nigdy nie będzie całkiem samodzielny, będzie innych zmuszał do tego, albo w jakiś inny delikatny sposób wciągał w służbę dla niego.
Rysuje się tutaj taki obraz człowieka pysznego jako egoisty, zwróconego całkowicie ku sobie. Jakby mającego otwarte ramiona, ale nie po to, żeby dawać, ale po to, żeby właściwie brać i wykorzystywać to dla swoich celów. Mówiąc o pysze, wskazaliśmy tutaj na relacje międzyludzkie, ale myślę, że warto jeszcze wskazać na to, jak wygląda pycha w relacji człowieka do Boga. Człowiek pyszny, nie powiem, że ze swej natury, ale taką charakterystyczną jego postawą będzie to, że będzie wymazywał Boga ze swojego życia. Nie znosi bowiem jego przewagi, ponieważ nie tworzy niczego z Bogiem, więc Boga niszczy, Bogu zaprzecza, a co gorsze, oskarża Boga o wszelkie zło, które się dzieje. Wcale nie dostrzega tego problemu, że to on mógł uczynić zło, ale to Bóg jest odpowiedzialny za jakieś cierpienie, to Bóg jest zły, to Bóg jest niesprawiedliwy. W ogóle nie widzi problemu w sobie, ale właśnie, żeby jakoś usprawiedliwić siebie, posuwa się do tego, żeby nawet oskarżyć Boga o zło.
Bo człowiek pyszny to jest człowiek doskonały w cudzysłowie.
Według niego, prawda?
Tak, wobec tego musi o niedoskonałości świata oskarżyć kogoś innego, a najlepiej Pana Boga, ponieważ człowiek nieraz nie jest w zasięgu jego ręki.
Szczęśliwy, kto nie chodzi za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie na śmierców nie siedział. Ten szczęśliwy, 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 szczęśliwy ja. Szczęśliwy, szczęśliwy,
szczęśliwy,
szczęśliwy, szczęśliwy, szczęśliwy jest. Będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, gdy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się.
Rozmawiamy dzisiaj o grzechu pychy, grzechu, który swoje początki, swoje źródła ma już w raju i tam człowiek uległ pokusie, by być jak Bóg. Ale zobaczmy, że w Ewangelii również Chrystus mówi, bądźcie tacy jak ja, bądźcie tacy jak mój Ojciec. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest mój Ojciec Niebieski. Tam też bądźcie jak Bóg. Tutaj też bądźcie jak Bóg. Co z tym zrobić?
Problem jest taki, że szatan, mówiąc do człowieka, bądź jak Bóg, myślał o Bożej wielkości, o Bożym majestacie, popełniając ten grzech również sam, nie myślał o tym, żeby być jak Bóg, czyli miłosierny, pełen dobroci, ale właśnie był przepojony, był zazdrosny, że Bóg jest tak wielki, tak potężny i to go zgubiło. A gdy Chrystus mówi, bądźcie jak ja i Ojciec, który jest w niebie, to ma na myśli właśnie Boga, który jest uniżony, który przychodzi do człowieka, aby go ukochać i być blisko z nim.
Ja bym jeszcze dołożył do tego taką różnicę, że właśnie pycha mówi bądź jak Bóg, to znaczy miej władzę, kontroluj, bądź Panem, rządź. A Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię i mówi do nas bądź jak Bóg, to znaczy służ, to znaczy ofiaruj siebie, to znaczy daj siebie, to znaczy bądź otwarty na drugiego człowieka, a szczególnie na jego słabości. Pycha nigdy nie mówi do człowieka bądź otwarty na słabości tego drugiego i stara się mu pomóc. Bądź jak ten, który rządzi i dominuje.
Czyli jak powie święty Jan, Bóg jest miłością, czyli jeśli mamy być jak Bóg, więc po prostu musimy kochać.
Mamy być miłością. Szatan bowiem ukazał ludziom w raju fałszywy obraz Boga, nieprawdziwy obraz Boga, prawda? I tym ich zwiódł. Oni temu ulegli, jakiejś tej pokusie. Nauka Kościoła głosi również, że pycha jako pierwszy grzech jest również początkiem wszystkich innych grzechów. Jak należy to rozumieć?
No właśnie, jakiegokolwiek grzechu byśmy teraz zaczęli dotykać, no to okazałoby się, że u początków tego grzechu jest to, że ja wyciągam po coś rękę albo chcę korzystać z czegoś. Możemy sobie przywołać ten obraz raju, kiedy ludzie wyciągnęli rękę po coś, co nie było dla nich. I to wyciągnięcie ręki jest właśnie dlatego, że ja myślę, że mam do tego prawo, a nie mam do tego prawa. I ten, który powiedział mi, że ja nie mam do tego prawa, mnie kocha. I w pysze jest coś takiego, nie. Ten, który mi powiedział, że ja nie mam do tego prawa, mnie nie kocha. Dlatego ja sobie sam powiem, mam do tego prawo i wyciągam rękę. Czyli ja wiem lepiej, co mi wolno, a co nie wolno. I dlatego pycha jest u początków wszystkich innych grzechów, bo pycha mówi, ja wiem lepiej.
Więc w takim razie, czy jest jakieś lekarstwo na pychę? Czy można jakoś jej zaradzić?
Pismo Święte mówi, że na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, więc...
To znaczy, że nie mamy nadziei.
No właśnie.
Skoro pycha jest podniesieniem głowy jeszcze nad Boga, to może lekarstwem na pychę jest trochę uniżenie głowy i uznanie nad sobą tego, że Pan Bóg jest i On wie lepiej, co ja mogę, co nie, co jest dla mnie najlepsze, a co nie. Po prostu uznanie takie głębokie, egzystencjalne, proste. Uznanie, że nade mną jest Pan, a ja nie jestem Panem, który rządzi. I to jest pierwszy krok do wyleczenia
się z tego. Więc uznanie prawdy o naszej kondycji, o tym, kim jesteśmy i kim jest Bóg względem nas.
Tak, a poza tym jeszcze, skoro gdzieś tam razem z pychą w nas brzmi ten głos, bądź jak Bóg, więc trzeba odczytać, co sam Bóg ma na myśli, kiedy zachęca mnie wprost do tego, żebym był jak On. Co On ma na myśli? Ma na myśli właśnie służenie. I jeśli ktoś chce się wyleczyć z pychy, niech zacznie służyć i zobaczy, że staje się powoli jak Bóg, ale nie w rozumieniu własnym i tego, co mu ktoś tam szepcze do ucha, że być jak Bóg to jest rządzić i dominować i kontrolować, tylko staje się naprawdę jak Bóg, ale jak Bóg, który służy.
To znaczy, w jaki sposób ma się to przejawiać?
W jaki sposób ma się przejawiać służenie?
Tak, konkretnie.
To zależy od sytuacji, w jakiej ktoś się znajduje. Jeśli ktoś jest małym dzieckiem, też może służyć. Jeśli ktoś jest młodzieńcem, może służyć. Ktoś jest kucharką, księdzem, nauczycielem, kimkolwiek. Niech się rozejrzy, jak może służyć innym w tej sytuacji, w jakiej się znajduje. I zobaczy, że to daje wprost boską radość. Drugim lekarstwem na to może być, Pismo Święte nazywa to jałmużną. Jałmużnę można byłoby przetłumaczyć to słowo jako dawanie. Jeśli pycha jest wyciąganiem ręki po coś, żeby mieć, być coraz wyżej, mieć jakby coraz wyższy ten stołek, to właśnie jałmużna jest zejściem do tych potrzebujących, do tych najbiedniejszych i daniem, co ja mogę dać. Też niech każdy teraz pomyśli, co może dać. Jak zacznie dawać od siebie, to się okaże, że jest wyleczony.
Więc człowiek ma mieć otwarte szeroko ramiona, nie po to, żeby brać, ale po to właśnie, żeby dawać i służyć innym.
Tak.
Na tym kończymy naszą rozmowę. Mówiliśmy dzisiaj o pysze, ale zapraszam jeszcze do lektury duchowej, która również będzie dotykała tego problemu. I fragmenty z dzieła Dialog o opatrzności Bożej, którego autorką jest święta Katarzyna ze Sieny, żyjąca w XIV wieku, czyta ksiądz Marek Chmielewski.
Bóg Ojciec mówi: o najdroższa i najsłodsza córko, spytałaś mnie, gdzie możesz znaleźć posłuszeństwo? Co może przyprawić o jego utratę i po czym poznasz, że je posiadasz lub nie? Odpowiadam ci, że znajdziesz je w słodkim słowie miłości, jednorodzonym synu moim. Tak gotowe było w nim posłuszeństwo, że aby wprowadzić je w czyn, pospieszył na haniebną śmierć na krzyżu. Kto ci je może odebrać? Spójrz na pierwszego człowieka, a znajdziesz przyczynę, dla której uchybił posłuszeństwu nakazanemu przeze mnie Ojca Wiecznego. Pycha, płynąca i zrodzona z miłości własnej i upodobania w towarzyszce swojej, odwróciła go od doskonałego posłuszeństwa i wciągnęła w nieposłuszeństwo. Przez nie stracił życie łaski i pierwotną niewinność i popadł w nieczystość i największą nędzę, w którą wciągnął cały swój rodzaj. Znakiem, że posiadasz tę cnotę, jest cierpliwość. Niecierpliwość dowodzi, że ci jej brak. Cierpliwość, która jest jakby rdzeniem miłości. Ona to jest dowodnym znakiem, że dusza jest w łasce i kocha prawdziwie. Przeto matka jej miłość dała ją za siostrę cnocie posłuszeństwa i zjednoczyła je tak ściśle, że utrata jednej pociąga za sobą śmierć drugiej. Albo posiada się je obie, albo nie ma się żadnej. Cnota posłuszeństwa ma karmicielkę, która ją żywi i którą jest prawdziwa pokora. Jest się posłusznym o tyle, o ile jest się pokornym. I nie można być pokornym, nie będąc posłusznym. Ta pokora jest karmicielką miłości. Żywi ona swym mlekiem cnotę posłuszeństwa. Szatą, którą okrywa ją ta piastunka, jest pogarda siebie, pragnienie hańby i odraza dla siebie, dla przypodobania się mnie. W czym znaleźć można tę cnotę? W słodkim Chrystusie Jezusie, jednorodzonym Synu moim. Któż poniżył się bardziej niż On? Nasycił się zniewagami, szyderstwami i obelgami. Wyrzekł się siebie, oddając swe życie cielesne, aby podobać się mnie. Któż był cierpliwszy od Niego? Nie wydał skargi z powodu zniewag, lecz z cierpliwością zniósł obelgi, by w upojeniu miłości spełnić rozkaz dany Mu przeze mnie, Jego Ojca Wiecznego. W Nim więc znajdziecie posłuszeństwo doskonałe. Pozostawił wam regułę, przestrzegając jej pierwszy w sobie. Udzielił wam nauki, która daje wam życie, gdyż jest drogą prostą. On sam jest tą drogą, toteż rzekł, że jest drogą, prawdą i życiem. Kto idzie tą drogą, kroczy w świetle. A kto kroczy w świetle, nie może obrazić ani być obrażony, nie spostrzegając tego. Gdyż rozproszył ciemność miłości własnej, przez którą popadł w nieposłuszeństwo. Posłuszeństwo, jak ci rzekłem, idzie w parze z pokorą, pochodzi od pokory. Tym samym nieposłuszeństwo jest owocem pychy, która ma źródło w miłości własnej, niszczycielce pokory. Nieposłuszeństwo ma także siostrę, którą dała jej miłość własna, a jest nią niecierpliwość. Zażywicielkę ma pychę. Pod jej przewodem dusza w ciemnościach niewiary bierze drogą mroczną, która doprowadza ją do śmierci wiecznej.
Były to wybrane fragmenty z dzieła świętej Katarzyny ze Sieny, Dialog o opatrzności Bożej. I na koniec chciałabym jeszcze zachęcić do sięgnięcia po książkę, o której mówiłam już miesiąc temu, autorstwa ojca Mariana Zawady, książki zatytułowanej Siedem pieczęci zła. Książka ta w całości mówi o grzechu, ale mówi także o poszczególnych grzechach głównych i jeden z jej rozdziałów poświęcony jest właśnie pysze. Przypominam, jest to książka Siedem pieczęci zła ojca Mariana Zawady. Książka została wydana w wydawnictwie Karmelitów Bosych i adres wydawnictwa 31 222 Kraków, ulica Glogera 5. Na tym kończymy dzisiaj naszą audycję, a spotkamy się ponownie, dokładnie za miesiąc, 12 marca, a dzisiaj byli
Rybicki
i Agnieszka. Zachęcam oczywiście do pisania do nas. Adres jest znany, adres Radia Maryja z dopiskiem Audycja dla Młodzieży, Moja Duchowość. Do usłyszenia za miesiąc 12 marca. Z Panem Bogiem.
Grzech przytrafia złote serca, więc wojny niszczą to, co stworzył Bóg. Wielkie statki transportują śmierć. Niewiele jest tak naprawdę bezpiecznych miejsc na tym świecie, tak niewiele warte są te dni, których każdy z nas próbuje żyć. Mgnienie oka, tyle trwa ten cyrk. Zostanie był trochę wspomnieć i więcej nic.
To spotkanie z młodzieżą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przepraszamy za krótką przerwę w emisji programu.